Witam wszystkich serdecznie. Kilka spraw najpierw, zanim będziemy rozważać Boże Słowo. Pierwsza sprawa. Chcielibyśmy, aby w naszej wspólnocie odbył się chrzest i jeśli wiesz, że tak jest, że nawróciłeś się i teraz następnym krokiem twojej drodze za Chrystusem Panem jest to, że chciałbyś się ochrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo tak chrzcimy, to proszę bardzo, abyś wpisał się na tę listę. Tutaj jest sporo miejsc, żebyś wpisał swoje imię, nazwisko i telefon przynajmniej. Bardzo bym prosił, po nabożeństwie ta lista tu będzie, można będzie z niej, na nią się zapisać. Pozwólcie też, że obniżę, ja nie sięgam aż tak wysoko. Obniżę sobie statyw, ten pulpicik. To jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa to jest sprawa dzisiejszego, a właściwie jeszcze jedno. Ja sobie uświadomiłem, że kogoś tutaj po drodze zaczepiałem, jak wchodziliśmy i mówiłem, strasznie dawno ciebie nie widziałem. I potem sobie uświadomiłem, że to mnie, nie było dwie niedziele w kościele, bo najpierw byłem w kościele w Koszalinie dwa tygodnie temu, a ostatni tydzień byłem w Lewinie na wyjeździe kościoła. Także tak, rzeczywiście miło was zobaczyć i dziękuję, że przychodzicie, kiedy ja nawet nie przychodzę. I ktoś mnie jeszcze zaczepiał też o takie pomoce kaznodziejskie. No to wyjaśniam już. Jeśli zauważę dzisiaj, że ktoś przysypia, to specjalne rzeczy wziąłem ze sobą. I jakbyście mieli specjalne życzenie, nie w okulary, to proszę szybko kartkę i tutaj napisać. Proszę nie w okulary, tylko w innym miejscu. Do czego te piłeczki? Za chwilę się wszystko wyjaśni. Natomiast ja dzisiejsze zwiastowanie mówię w pewien sposób na życzenie, na zapotrzebowanie. Dlaczego? Dlatego, że gdy rozmawialiśmy o tej sprawie małych grup, to w pewnym momencie moja żona stwierdziła, że ja powinienem mieć kazanie, które w jakiś sposób będzie dotyczyło małych grup. I myślałem sobie, no jak to zrobić kazanie, które będzie o małych grupach w jakiś sposób. Ale stwierdziłem tak, że przypomniało mi się zdarzenie z jakimś z prezydentów Stanów Zjednoczonych. Nie pamiętam, który to prezydent, jeden chyba z pierwszych tych ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Pewnego razu tak się złożyło, że on sam był na nabożeństwie, jego żona nie była z nim na nabożeństwie. Coś było, że ją zatrzymało w domu. On wraca i ona się pyta, co było na nabożeństwie. No to on mówi, no że dobrze było, a ona się pyta, a o czym mówił kaznodzieja? A on mówi, o Panu Bogu. No i co? Zgadzałem się. I to była, więcej z niego nie wydobyła. I ja stwierdzam, że również na małej grupie o czym należy mówić? No, o wielu rzeczach należy mówić, ale na pewno należy mówić o Panu Bogu. I dzisiaj chciałbym powiedzieć coś o Panu Bogu, co może też zainspirować liderów małych grup, ale nie tylko. Może chciałbym, żeby to zainspirowało nas wszystkich. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie o Panu Bogu coś. I chciałbym, żebyśmy powiedzieli o Panu Bogu coś, w pewien sposób jest to trudne. Jak powiedzieć o czymś, nie mówiąc czegoś? Bo nie wiem, czy wiecie, ale Pan Bóg jest bardzo często Panem Bogiem tajemnicy. Nie da się o nim wszystkiego powiedzieć, prawda? Więc pomódlmy się najpierw. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty masz z nami relację. Panie, że Ty przez Chrystusa Pana jesteś związany z nami wiecznym przymierzem. I my wiemy, że Ty jesteś pewny w tym przymierzu. Ty nigdy z tego przymierza nie zrezygnujesz. Panie, i też prosimy Ciebie o to, abyśmy dzisiaj byli zainspirowani do tego, żeby z naszej strony było takie jeszcze większe związanie się z Tobą, jeszcze większe przylgnięcie do Ciebie, jeszcze większe pragnienie Ciebie, jeszcze większe oddanie się Tobie. W imieniu Jezusa. Amen. Czytajmy teraz dwa wiersze chyba z pierwszego listu do Koryntian, z drugiego rozdziału. To będzie wiersz 6 do 8. To trzy wiersze wyjdą. O mądrości. Natomiast mówimy wśród osób dojrzałych. Czyli o tym, co kryje w sobie mądrość, rozmawiamy z tymi, którzy są dojrzali. Chodzi jednak nie o mądrość tego wieku, czyli mądrość, która jest powszechna wśród ludzi, populistyczną jakąś, ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu, czyli celebrytów. My głosimy Bożą mądrość ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by go, by Pana chwały. Takie trochę zawiły ten tekst, ale postarajmy się zwrócić uwagę na to, co tutaj jest takie szczególnie istotne. I tak? A my żyjemy w świecie, który jest pełen tajemnic. Tak jest, tak się składa, że żyjemy w świecie, który jest w wielu swoich aspektach bardzo tajemniczy. W wielu swoich aspektach nie odkrył do końca tego, co gdzieś tam się skryje pod powierzchnią. Jedną z takich tajemnic jest na przykład taka siła działająca wszędzie i zawsze, która nazywa się grawitacją. I najogólniej rzecz biorąc, grawitacja, gdy mówimy o grawitacji, to jest siła przyciągania, która powoduje, że wszystkie przedmioty, wszystkie obiekty oddziaływują na siebie z pewną siłą, która powoduje, że obiekty te są do siebie przyciągane. I wybrałem takie dwa obiekty i zgodnie z prawem grawitacji te obiekty oddziaływują na siebie z siłą przyciągania. No jeśli Newton, który opracował te założenia te fizyki mechanicznej, miał rację, no to tak jest. Tylko że do tego jeszcze dochodzi to, że wszystkie przedmioty, bo niestety w polu widzenia, przynajmniej teraz ja spróbowałem was skoncentrować i oszukać trochę. Także w zasadzie wy i ja razem patrzymy i widzimy, wycięliśmy sobie obraz z rzeczywistości i w tym obrazie są tylko te dwa przedmioty, no i może moje dłonie, które te dwa przedmioty podtrzymują. Ale tak naprawdę nie jest, bo wystarczy, że ja puszczę ten przedmiot i przekonujemy się, że w tej rzeczywistości są nie tylko te dwa przedmioty. Jest mnóstwo innej rzeczywistości. I poprosiłbym o drugi slajd z prezentacji. Drugi. Jedną z rzeczywistości, której ten obraz, wycięty obraz, który wam przed chwilą zrobiłem, nie pokazywał, to jest to, że na te dwa przedmioty oddziaływuje taki obiekt, który nazywa się Ziemią. Naszą Ziemią, po której stąpamy, po której jeździmy samochodami, pociągami, którą uprawiamy. I nasza Ziemia, kto pamięta z lekcji astronomii, nasza Ziemia jaką ma średnicę? Proszę? Ile? Troszkę za dużo. Ziemia ma średnicę około 6700 kilometrów. Średnica. Tak, tak. Średnice. Średnice. Czyli dwa promienie razem złożone. 6000. W przybliżeniu mówi się czasami, że promień Ziemi to 4000 kilometrów. 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 Porównując do tego obiektu, slajd pierwszy, proszę. Slajd pierwszy. Porównując to do tego obiektu, to jest tak jak 90 milionów do jednego. 90 milionów do jednego. Porównując wagę tego obiektu do wagi Ziemi, to by było 90 milionów i jeszcze dodajcie do tego gdzieś mniej więcej 18 zer. 18 zer. Do tego jeszcze trzeba byłoby dopisać. I wtedy jest właściwa proporcja. Nic dziwnego, że oddziaływanie Ziemi na te dwie piłeczki jest o wiele większe niż oddziaływanie tych dwóch piłeczek na siebie. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego drugiego slajdu. I od razu taka uwaga, zupełna dygresja nie dotycząca właściwie tematu. Ja wiem, że są pewni niektórzy ludzie, którzy wierzą w płaskość Ziemi. Wierzą, że Ziemia jest płaska, autentycznie, i są gotowi toczyć długie debaty. Jeśli tutaj w naszej wspólnocie ktoś taki jest, to ja bym zrobił trzy rzeczy dla niego. Jestem gotowy zrobić trzy rzeczy dla tej osoby. Rzecz numer jeden, jak przyjdzie do mnie, to ja będę długo płakał z nim. Płakał ze względu na to, że daje się manipulować sobą. Rzecz numer dwa, odbiorę mu wszystkie urządzenia, w których jest coś związane z GPS-em, bo jeśli jest Ziemia płaska, to nie ma prawa używać urządzeń, które posługują się satelitami krążącymi dookoła Ziemi. I rzecz numer trzy, będę wypędzał z niego demona łatwowierności. Gdybyśmy zrobili coś jeszcze, to jest obraz gdzieś z kosmosu. Wszyscy kosmonauci, którzy byli w kosmosie i mówią, i widzieli Ziemię, mówią, jest piękna, jest niesamowicie piękna. Aż trudno uwierzyć, że tak pięknie może wyglądać Ziemia, gdy oni wyglądają przez te... Aż szkoda, że nie robią statków kosmicznych całych ze szkła. Taki statek kosmiczny przeważnie jest wielkim urządzeniem i te okienka takie małe i oni tam przez to okienko próbują... Zobacz, niektórzy mieli tą frajdę, że na takim sznurku mogli wyjść sobie poza czy prom kosmiczny, czy statek kosmiczny i mogli po prostu popatrzeć na tą piękną Ziemię. Ale gdybyśmy zrobili coś takiego, że to Ziemia widziana z daleka, ale jeszcze się oddalili, to po pewnym czasie tego oddalania byśmy w końcu weszli w miejsce, gdzie zobaczylibyśmy inne planety. A może, gdybyśmy jeszcze się oddalili, zobaczylibyśmy Słońce i zobaczylibyśmy, że dzieje się rzecz niesamowita, bo te planety krążą dookoła Słońca. Dzięki czemu? Dzięki właśnie tej sile, której nie zauważamy w tych dwóch przedmiotach. Dzięki sile grawitacji. I krążą i dlatego mamy zimę, jesień, mamy wiosnę, tak jak teraz mamy lato, dlatego że nasze Słońce, nasza Ziemia krąży dookoła Słońca i przyjmuje różne kąty nachylenia. I wszystko to da się wyjaśnić za pomocą tej tajemnicy, grawitacji. Bo tak naprawdę nauczyciele fizyki w szkole was nieźle nabrali. Bo wszyscy mówili, że jest grawitacja i kazali nam wierzyć w grawitację. Podali nawet pewne obliczenia związane z grawitacją, ale tak naprawdę nikt z nich nie potrafi wyjaśnić, co to jest grawitacja. Nikt nie potrafi. I przypuszczalnie część frustracji, jaką przeżywał między innymi pan Einstein, była związana z tym, że on nie potrafił wyjaśnić, czym jest grawitacja. A jednak, mimo tego, że nie wiemy, co to jest, używamy tego, mówimy o tym i to doskonale nam tłumaczy, dlaczego nie robimy takich nierozsądnych rzeczy, jak to, że stojąc na 20 piętrze za mocno się nie wychylamy nigdy z balkonu, bo istnieje obawa, że bardzo szybko, bardzo źle byśmy skończyli. Ja miałem taki zamiar, żeby przynieść tu kilka na przykład jajek i zamiast tych piłeczek opuszczać jajka. Ale wtedy miałbym do czynienia z Kasią i z Marcinem, którzy w poniedzieli muszą tu sprzątać, a prawdopodobnie to by dość mocno zabrudziło podłogę. Wiemy, że siła grawitacji działa, mimo tego, że nie wiemy, co to jest. Jeśli chodzi o Pana Boga, to również jest bardzo podobnie. Pierwsza rzecz, która jest wielką tajemnicą Pana Boga, to jest to, że Bóg jest jeden i jest w trzech osobach. Jeśli ktoś potrafi to rozumowo, intelektualnie wyjaśnić, nie powiem od razu, nie ma nikogo, kto potrafi to tak naprawdę od początku do końca wyjaśnić. W to, że Bóg jest jeden i że jest w trzech osobach, po prostu wierzymy. Ale ten obraz, to, czego my używamy tutaj pewnej narracji, pewnego języka. Naszym językiem jest to, że to jest osoba, ale to bardzo dobrze nam tłumaczy pewne rzeczy z natury Boga. Bo Bóg w swoim słowie objawia nam siebie, jaki jest i z tego objawienia między innymi też to wynika, że my mówimy, że jest jeden w trzech osobach. To nie jest tak, że myśmy sobie wymyślili, tak? To jest tak, że wynika to z objawienia. Ale są pewne rzeczy, które w tym objawieniu są, które doskonale do tego obrazu pasują też. W pierwszym liście Jana, muszę myśleć dobrze, żeby cytatów nie pokręcić, w 4 rozdziale i 8 wierszu chyba. Jest napisane to niesamowite stwierdzenie o Bogu, że Bóg jest czym? Bóg jest miłością. Prawda? Bóg jest miłością. I zobaczcie, jak wyglądałoby to stwierdzenie, gdybyśmy mieli taki obraz Boga, że Bóg jest jeden w jednej osobie. Co by to oznaczało? Miłość do samego siebie, co oznacza, że Bóg byłby doskonałym egoistą. Prawda? Ale Bóg jest w trzech osobach. I my wiemy, że Ojciec kocha Syna, że Syn kocha Ojca. Wiemy, że Duch Święty kocha Syna, że Duch Święty kocha Ojca, że Ojciec kocha Ducha, że Syn kocha Ducha Świętego. I to znaczy, że gdy Pan Bóg nam mówi o miłości, to nie mówi jako teoretyk, mówi jako praktyk. Od kiedy był i dokąd będzie istniał, zawsze będzie zanurzony w miłości. I nic dziwnego, że On o sobie mówi, ja jestem miłością. No ale dobrze, też jest tak, że zresztą w tej samej Biblii czytamy o pewnej rodzinie, bardzo, bardzo normalnej rodzinie i często zdarzają się takie rodziny. Czytamy o rodzinie, w której był Jakub, to była rodzina Izaaka. Izaak, żebym nie pomylił znowu imion, Izaak był z Rachelą, prawda, nie z Rebeką. Jakub służył za Rebekę. Za Rachelę? No dobrze, niech tak będzie. Czy mam sprawdzić? Izaak i Rebeka. Izaak był z Rebeką, z Rachelą był Jakub. I co czytamy o Izaaku i Rebece? Czytamy, dowiadujemy się, że mieli dwóch synów, Jakuba i Ezawa. Ale jak to w rodzinie? Izaak bardzo lubił Ezawa, a Jakub, Rebeka bardzo kochała Jakuba, prawda? Była nierówność. I oni na pewno jako rodzice kochali wszystkich swoich synów. Można widzieć, jak postępowali, ale w tym postępowaniu nie było czego? Sprawiedliwości. A o naszym Bogu, co jest napisane? Że Bóg jest sprawiedliwym Bogiem. I tak naprawdę, dopóki jest dwoje ludzi, czy dwoje istot, czy dwoje osób, to nie można stwierdzić, czy między nimi, czy rozumieją, czy praktykują coś, co się nazywa sprawiedliwością. Można stwierdzić, że praktykują coś, co się nazywa miłością, ale nie wiadomo, jeśli chodzi o sprawiedliwość. A Bóg jest i miłością, i sprawiedliwością. I dlatego jest ten obraz trzech osób. Bo Bóg jest taki sam w miłości do syna. Ojciec jest taki sam w miłości do syna, jak w miłości do ducha. Duch Święty jest taki sam w miłości do ojca, jak w miłości do syna. I syn jest taki sam w miłości do ojca, jak w miłości do Ducha Świętego. I słuchajcie, czy to powoduje, że jest zupełnie inaczej brzmi słowo, które mówi, że Królestwo Boże to jest co? Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Ale że mamy szukać czego? Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Zupełnie inaczej brzmi słowo, które mówi, że tron Boży jest oparty na czym? Na sprawiedliwości. Dlatego, że Bóg rozumie i wie doskonale i praktykuje od samego początku i będzie praktykował do samego końca co? Sprawiedliwość. Gdyby był w jednej osobie, gdyby był nawet w dwóch osobach, to byłoby bardzo wątpliwe, czy rozumie, czy może się utożsamić z czymś, co my rozumiemy jako sprawiedliwość. Ale sprawiedliwość, ale on nie mówi o sprawiedliwości z teorii. On ją zna od samego początku i zna do samego końca i dlatego on może być dla nas wzorem sprawiedliwości. To jest pierwsza tajemnica. Tajemnica, jeśli chodzi o jednego Boga w trzech osobach. Druga tajemnica, jeśli chodzi o Boga, o którą ludzie się bardzo często potykają, to jest to, że gdy mówimy o Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu, to mówimy o kimś, kto jest Bogiem. Absolutnie z treści Pisma Świętego wynika, że On był tym czasami występuje pod różnymi imionami. Czasami jego imię to jest Logos, Słowo. I czytamy, że wszystko przez niego powstało, co powstało. Czyli on był stwórcą, on uczestniczył w tym akcie stworzenia. Ale równocześnie przez cud, którego nie mogę zrozumieć, nie jestem w stanie go objąć, gdy nadszedł właściwy czas. I Bóg powiedział, to jest czas, kiedy syn mój zostanie wcielony. Ojciec tak powiedział. Jezus przyszedł na świat jako wcielony Bóg. Jako Bóg, który stał się ciałem i zamieszkał, jak mówi apostoł Jan w swoim prologu Ewangelii, co? Zamieszkał wśród nas. I myśmy Jego chwałę oglądali. I tam te słowa, które mówi Jan, to jest takie, że myśmy Go dotykali swoimi rękami. Zresztą później w liście mówi, to co dotykaliśmy, oglądaliśmy to. I to jest niezrozumiałe. To jest coś, przed czym się nasz rozum buntuje. Bo nie znamy czegoś takiego, jak nie idziemy za rogiem gdzieś tam, nie oglądamy Bogo-człowieka. Przy czym właśnie Chrystus nie był Bogo-człowiekiem nawet. Był i Bogiem, i człowiekiem. Ojcowie Kościoła to byli tacy szczególanci. Czepiali się szczególików. I w pewnym momencie, gdy formułowali naukę Kościoła, to jedną z rzeczy, której się przyczepili, powiedzieli, nie, jeśli o Chrystusa chodzi, nie można nigdy mówić tak, jak gdyby to było przemieszane, że to się przemieszało, że Bóg i człowiek się w nim przemieszał. On był i Bogiem, i człowiekiem. I nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ale całe dzieło zbawienia i odkupienia polega na tym, że za moje grzechy musiał zapłacić ktoś, kto był człowiekiem. I za moje grzechy musiał zapłacić ktoś jednocześnie, kto był bez winy, a wśród ludzi takiego nie było. I tylko wcielony Bóg, Boży Syn, był w stanie to zrobić. I to jest coś, czego ja nie rozumiem, ale coś, co jest bardzo mi potrzebne, żeby ta cała historia mojego, twojego, naszego wspólnego odkupienia miała jakikolwiek sens. To jest rzecz numer dwa, która jest wielką tajemnicą w Bogu, ale która jest też równocześnie czymś, co bez czego ja nie chciałbym mieć innego Boga. Ja chcę mieć właśnie Boga, który jest i człowiekiem, i Bogiem równocześnie w jednej z osób. W końcu jeszcze jedna tajemnica o Bogu, którą wyjawia nam Słowo i której rozumowo nie jesteśmy w stanie przejść. Boże Słowo mówi, że Bóg jest wszechmogący. Rysuje nam obraz Boga, który nie tylko jest wszechmogący, ale jest Bóg, który też trzyma całą rzeczywistość w swoich rękach i który bardzo wyraźnie zapewnia nas w swoim Słowie, że On doprowadzi tę rzeczywistość, którą my tu znamy, materialną i w związku z tym też to wszystko, co się z nami wiąże, do końca. O nas samych mówi Pan Bóg, że zna nasze dni, zanim one powstaną, że On nas rozumie z daleka, że nie ma słowa na ustach naszych, On już je rozpoznaje. I w związku z tym Pan Bóg jest tym, który wszystko to ogarnia. To ciekawe, że to słowo weszło tak do teraz bardzo popularnego języka. Wszystko się ogarnia teraz. Pan Bóg wszystko ogarnia. I ogarniał od początku i będzie ogarniał do końca. I daje obietnicę, że On jest w stanie doprowadzić to wszystko do takiego zakończenia, które będzie Jego triumfem, w którym najlepiej to chyba wyraża tekst, który mówi, że wszelkie kolano się przed Nim ugnie i wszelki język wyzna, że Jezus jest Panem, tak? A z drugiej strony mamy obraz człowieka. Ciebie, mnie, innych ludzi, naszych przyjaciół, naszych mniej przyjaciół, czasami się tacy zdarzają, którzy jako ludzie, my wszyscy, mamy wolną wolę. Możemy decydować o sobie. Pan Bóg nikogo nigdy nie zmusza do tego, żeby przyjął Chrystusa. Nie ma tak, że Pan Bóg cię bierze i mówi, albo przyjmiesz Jezusa Chrystusa, albo ja cię gromem rażę. I nigdy Pan Bóg nawet nie próbuje tego, żebyśmy przyjmowali Jezusa Chrystusa pod wpływem tego, że On nami pomiata trochę. My musimy to zrobić dobrowolnie. Sami z własnej woli. Sami z własnej woli. I słuchajcie, jest tu problem, który jest nie do rozwiązania. Jak pogodzić wszechmoc Boga i jak pogodzić to, że Bóg odpowiada za całą historię z tym, że ja mam wolną wolę. Ale ten obraz jest też, i ten obraz rozumowo nie da się pogodzić, skapitulować tu trzeba. Z drugiej strony ten obraz bardzo dobrze mi tłumaczy, że inaczej nie byłoby możliwe coś takiego jak prawdziwa miłość między Bogiem a ludźmi. Ja mogę sobie, przepraszam moją żonę, teraz będę sobie wyobrażał, mogę sobie wyobrazić, że stwierdzono coś, ci różni naukowcy, mechatronicy, automatycy, robotycy doszli do wniosku, że człowiekowi wygodniej będzie zamiast żony z robotem, którego oni stworzą. A teraz dzisiaj nawet można użyć takich plastikowych materiałów, które na przykład nawet bardzo przypominają i nawet zrobią twarz, która będzie bardzo wyglądać jak twarz człowieka, ale będzie to robot. I wyobraźcie sobie, że wracam z pracy do domu i ten robot ma taki malutki przycisk, całus. Ja sobie tyk i na powitanie żona robot daje mi całusa. Słuchajcie, prawda? No, można to sobie wyobrazić, ale słuchajcie, miliardy razy wolimy coś, co zrobi żona, która ma wolną wolę i zrobi to z wolnej woli. Zdecyduje, to jest jej decyzja, że ja jestem dla niej tak ważny, że jest tak ze mną związana, że gdy odchodzę do pracy, daje mi buzi i gdy wracam do domu, też mnie wita całusem. Prawda? Taki przycisk niewiele by... O, może... No, ale przypuszczam, że po tygodniu zapomniałbym już o tym przycisku. Żadna przyjemność. Bo nie ma w tym miłości. I również Bóg, gdy ma ludzi, którzy mają wolną wolę, co jest tajemnicą naszego związku, jest wolna wola. Pewnego razu, ile to było lat już temu? 31 będzie. Nie, w tym roku, kochanie, będzie 32. 32 lata temu w tym roku będzie, ale dopiero będzie. 31 było. Pewnego razu w kościele na ulicy Wawrzyniaka w Szczecinie stanęliśmy naprzeciwko siebie, a brat Edward Czajko zadał pytania, bierzesz tą stojącą tutaj kobietę za żonę? Biorę. Tak, biorę. Bierzesz stojącego tutaj mężczyznę za męża? Przy czym brat Edward Czajko to inaczej mówił. Czy świadomy praw i obowiązków bierzesz stojącego tutaj brata w Chrystusie, Edwarda, za swojego męża? Tak. I od tego to wyrażenie naszej woli, to wyrażenie naszej woli spowodowało, że związaliśmy się ze sobą na całe życie. 32 lata będzie w tym roku. Zachęcam młodych. Ale to związanie było związane z tym, że zrobiliśmy to z naszej woli. I Bóg również nie chce mieć automacików, których naciśnie i oni przyjmą go i zaczną... A to ma przycisk. I to jest tajemnica. Nie jesteśmy w stanie jej ogarnąć, nie jesteśmy w stanie jej do końca zrozumieć. Boża wszechmoc, Boża kontrola nad światem i nasza wolna wola. Ale to jest coś, co doskonale tłumaczy te wszystkie relacje, które są między nami a Bogiem. Kochani, w Bogu jest niesamowite, nieprzebrana głębia. I te tajemnice wszystkie są w Panu Bogu zawsze bardzo głębokie. I one, nie ma sensu teraz wyrywać sobie włosy z głowy, nie spać nocami i mówić, jak to jest z tą Trójcą? Jak to jest, że Chrystus jest Bogiem i człowiekiem? Jak to jest, że mam wolną wolę i Pan Bóg ma wolną wolę? Ale jest o wiele ważniejsze, żeby to zaakceptować wiarą i żyć tak, żeby korzystać z pełni. Bo można z problemem grawitacji się zmagać przez całe życie, ale nie skorzystać z tego, że to właśnie grawitacja pozwala ci robić mnóstwo super rzeczy. Nie zachęcam nikogo do skoku na bungee. Nie. Bungee, jak to się nazywa? Bungee, tak? Na bungee. Jak ktoś chce, proszę bardzo. Ale z drugiej strony, na przykład, gdyby nie było grawitacji, to oznaczałoby, że gdy tak wchodzimy do kuchni, to najlepiej być ubranymi w jakieś stalową kolczugę, bo noże, które ktoś nieuważnie wypuścił z ręki, mogą nas przebić. Ona umożliwia nam tak naprawdę normalne funkcjonowanie. I te tajemnice Pana Boga umożliwiają nam normalne funkcjonowanie z Nim. Niech Pan Bóg nas wszystkich błogosławi. Będziemy się modlić. Obiecuję, że krótko. Pochylmy nasze głowy. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że jesteś tak niesamowity, że kochasz nas i że Twoja miłość jest też niezgłębiona. Panie, że nie wiemy, dlaczego pokochałeś nas. Panie, nie wiemy, dlaczego oddałeś swojego Syna, świętego, doskonałego Chrystusa Pana za nasze życie, po to, abyśmy mieli relację z Tobą. Panie, ale bardzo dziękujemy Ci za wszystko i za to, jaki jesteś i za to, co dla nas zrobiłeś i za to, że jesteś miłością i sprawiedliwością. Dziękujemy Ci. Panie, proszę Ciebie o każdą osobę tutaj na tym miejscu, aby pragnęła żyć z Tobą, aby pragnęła żyć w relacji z Tobą, pragnęła coraz głębszej relacji z Tobą. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć o chrzcie. Tutaj jest lista. Ci, którzy by